Błażej Torański. Knebel. Cenzura w PRL-u.
Rozmowa z profesorem Zbigniewem Romkiem, historykiem z Polskiej Akademii Nauk, autorem publikacji o cenzurze.
Na naradzie cenzorów w grudniu 1954 roku wytykano, że cenzorzy nie czytają klasyków w całości, a niejednokrotnie trzeba się zastanowić, czy można wydać całość, czy może wybór. Nie ma pozycji żelaznych, wszystko trzeba czytać okiem cenzora. Wszędzie wietrzono podstęp?
Cenzorzy byli szkoleni przeważnie przez sekretarzy komitetów PZPR odpowiedzialnych za propagandę. O aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na świecie prelegenci informowali ich rzetelnie. Wykładali prawdziwą historię bez propagandowej czy ideologicznej otoczki. Nawet w latach stalinowskich korzystali z historii politycznej Polski 1864-1918 Henryka Wereszyckiego, podręcznika oficjalnie wyklętego. Wiele było zajęć praktycznych. Uczono ich na przykładach, na ingerencjach, na książce zapisów i zaleceń. No i instruowano politycznie, jaki kierunek władzy winien być zachowany.
Tomasz Strzyżewski wspominał, że na jednym ze szkoleń w połowie epoki Gierka prelegent był blady, wystraszony, nerwowo rozglądający się po ścianach opowiadał o zbrodniach ukrywanych przez cenzurę. Przełożeni uważali, że cenzorzy powinni poznać prawdę, zanim zaczną w tę prawdę ingerować długopisem.
Wykładowcy szczerze opowiadali im o wybrykach towarzyszy, na przykład Leszka Kołakowskiego, którego w październiku 1966 roku wyrzucono z partii. Sekretarz KC PZPR Artur Starewicz mówił w grudniu, jak sprawa filozofa jest skomplikowana i dla partii, i dla cenzury. Zastanawiał się, jak w miarę sensownie wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego Kołakowski, do niedawna filar ideologiczny PZPR, został z niej usunięty. Ten przykład pokazuje, jak władze manipulowały informacją przy pomocy urzędu cenzury, aby przekonać społeczeństwo do swych decyzji i uzyskać efekt propagandowy.
O jakich jeszcze faktach historycznych słyszeli na szkoleniach cenzorzy?
Mówiono im o Katyniu. Wprost. Bez pudru. Kto i jak zabił? Dlaczego o tym mówiono cenzorom? Żeby wiedzieli. Do czego ewentualnie próbuje nawiązać autor, jaką aluzję przemycić? Cenzorzy musieli znać prawdę i ją znali. Zestawiali ją z aktualną linią polityczną partii, kierunkami i zadaniami propagandy. Że to wolno, a tego nie. Że to musi się składać jak w układance. Aby publikowane treści przystawały do propagandy niczym fragmenty puzli.
Dobrymi cenzorami nie byli nadgorliwcy, którzy wiele skreślali, wyrzucali fragmenty, przerabiali. Szefowie nie rozliczali ich z liczby ingerencji?
Nie z liczby, tylko z efektu. Do urzędu cenzury trafiały już rzeczy ocenzurowane w redakcjach, w wydawnictwach. Przez autorów, sekretarzy redakcji, redaktorów naczelnych. W wydawnictwach naukowych nie tylko nie mogły zostać opublikowane, ale nawet zaplanowane, trefne tematy, prace antysocjalistyczne. Już tam przycinano teksty, zatrzymywano, aby nie doszło do takiej sytuacji, że do cenzury trafi cokolwiek, co trzeba by zdjąć w całości.
Łamali się ludzie, kruszyły redakcje. O tym, jak pokorniał Tygodnik Powszechny, mówił w 1945 roku Roman Szydłowski, szef krakowskiej cenzury. Z początku Tygodnik sprawiał nam duże trudności. Po odbyciu kilku konferencji doszliśmy do współpracy, że obecnie żadnych tarć nie ma. Tygodnik Powszechny ustosunkowuje się pozytywnie i przeprowadza wszystkie zmiany, jakie proponujemy. Tak szli na kompromis autorzy i redakcje?
Do końca lat 60. jak najbardziej. Zawsze były jednak od tego jakieś wyjątki, na przykład Stefan Kisielewski, Zbigniew Herbert czy Paweł Jasienica.
Jasienica stale sprzeciwiał się cenzurze. W 1964 roku podpisał list 34 do premiera Józefa Cyrankiewicza. Prześladowano go, wyrzucono ze Związku Literatów Polskich, zakazano publikacji. W pewnym okresie donosiło na niego co najmniej 30 agentów.
Byli więc niepokorni. Autorytety moralne. Jednak skazani byli na biedę i wykluczenie. To była bardzo trudna rola i myślę, że na taką hardość, na życie na uboczu albo wręcz wyrzucenie poza margines twórczości mało kto się decydował. Zwłaszcza młodym autorom zależało bardzo na publikowaniu. Poza tym zdecydowana większość dziennikarzy, twórców, uczonych wierzyła w ten ustrój, w socjalizm. A jeżeli protestowali, to przeciwko wypaczeniom, błędom kierownictwa, a nie przeciwko systemowi. Pamiętajmy, że październik 1956 roku to czas buntu przeciwko stalinowskiemu dogmatyzmowi, a jednocześnie autentyczny triumf Władysława Gomułki, komunisty wiernego swym ideałom.
Kolejny odcinek książki Knebel. Cenzura w PRL-u. Czytali autor Błażej Torański i Konrad Michalak.